Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Wyjścia, część pierwsza. Księga Wyjścia to tłumaczenie grecko-łacińskiego tytułu Exodus, wyjście. Odzwierciedla on najistotniejsze wydarzenie, jakie zostało opisane w tej księdze. Tradycja o wyjściu stanowi zarazem podstawowy element najstarszego wyznania wiary w Izraelu. Poprzez akt wyprowadzenia z Egiptu, przymierze na Synaju i nadanie prawa, Bóg ukonstytuował Izraela jako swój naród. Geneza. Tradycja o wyjściu z Egiptu znana była już prorokom z VIII wieku przed Chrystusem. Wspomina o tym prorok Amos. Zna on też przekaz o zarazie, jaka dotknęła Egipcjan. Nie łączy jej jednak wprost z samym wyjściem. Do tego wspomnienia nawiązuje również współczesnemu prorok Ozeasz. Fakt ten łączy on z kolei z pobytem na pustyni i osobą tajemniczego proroka, poprzez którego Jahwe go dokonał. Tę samą tradycję wydaje się znać również prorok Izajasz, gdy mówi, że Bóg ponownie w ten sam sposób może wyprowadzić Izraela z niewoli asyryjskiej. W tak zwanej tradycji deuteronomistycznej z przełomu VII-VI wieku przed Chrystusem także wspomina się wyjście, a nawet osobę Mojżesza, ale rzadko łączy się te dwa elementy w księgach historycznych napisanych w tych kręgach. Przypadek taki ma miejsce jedynie trzy razy. Jednoznaczne powiązanie osoby Mojżesza z wyjściem następuje dopiero w przynależnej tej samej szkole teologicznej Księdze Powtórzonego Prawa. Wielu współczesnych badaczy uważa opis wydarzeń zawartych w tej księdze za klucz do zrozumienia genezy Księgi Wyjścia. Najstarszy rdzeń literackiej tradycji o wyjściu zawarty jest zapewne w relacji, gdzie opisane jest nie tylko cudowne przejście przez Morze Sitowia, nazywane w tłumaczeniu Septuaginty Morzem Czerwonym, ale także celebrowane jest w starożytnym hymnie na cześć Boga Wojownika. Opis ten został redakcyjnie przepracowany przez późniejszych redaktorów. Widać to wyraźnie na przykładzie, gdzie samo przejście pierwotnie było możliwe dzięki temu, że zesłany przez Jahwe wiatr dął całą noc i osuszył morze. Kolejny redaktor nadał mu już bardziej spektakularne cechy i opisał jako jednorazowy akt cudownego przepołowienia wód. Dziękczynny hymn na cześć Jahwe, który poskromił wrogów Izraela, idzie z kolei dalej niż samo wydarzenie zbawcze. Wskazuje on, że ostatecznym celem działania Boga nie było samo wyjście, ale doprowadzenie Izraela na Syjon. Czytamy w nim: wprowadziłeś go i osadziłeś na górze swego dziedzictwa. Miejscem Twego pobytu uczyniłeś, o Jahwe, świątynię, którą, o Panie, ustanowiły Twe ręce. Ta liturgiczna celebracja łącząca wyjście i ustanowienie świątyni leży zapewne u podstaw literackiego rozwoju tradycji Exodusu. W obecnej, kanonicznej wersji księga przedstawia bowiem bardziej rozbudowaną literacką wersję tej tradycji. Autorzy biblijni opowiadają tu o tym, jak Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej i poprowadził go przez pustynię na górę Synaj. Jak wspomnieliśmy, tradycja wyjścia znana była już przed wygnaniowym prorokom. Szczególnego znaczenia nabrała jednak w dobie kryzysu babilońskiego, kiedy naród wybrany dostąpił ponownego uprowadzenia do obcej ziemi, a potem był świadkiem upadku Babilonii i dostał nową szansę na powrót do ziemi przodków. Podjął ją, rozbudował i zaktualizował tzw. Deuteroizajasz, anonimowy prorok z końcowych lat wygnania, proponując koncepcję drugiego wyjścia. W obecnym czasie trwał jednak spór, kto i kiedy połączył tradycję wyjścia z tradycją o przodkach z Księgi Rodzaju. Wcześniejsze badania krytyczno-literackie, oparte na teorii czterech dokumentów, tłumaczyły powstanie Księgi Wyjścia, zakładając, że istniały trzy niezależne dokumenty lub jako dzieło powstałe stopniowo poprzez rozbudowywanie pierwotnej wersji dopisywaniem kolejnych fragmentów reinterpretujących i aktualizujących archaiczny rdzeń tej tradycji. Koncepcja tradycyjnych dokumentów źródeł w analizie Księgi Wyjścia ma do dziś wielu zwolenników. Od dawna jednak uczeni zauważyli w niej także obecność tematów, języka i stylu typowego dla tzw. szkoły deuteronomistycznej, których zgodnie z klasycznymi teoriami nie powinno w niej być. Pogłębione analizy dowiodły jednak ostatecznie, że chodzi nie tylko o pojedyncze wypowiedzi, ale wręcz całe pasusy i schematy przypominające koncepcje znane na przykład z Księgi Powtórzonego Prawa, przynależnej do tradycji deuteronomistycznej. Współcześnie porównuje się więc opowiadanie z Księgi Wyjścia z relacją o tych wydarzeniach zawartą w Księdze Powtórzonego Prawa oraz w Księdze Liczb. Nie trudno zauważyć, że opowiadanie o wydarzeniach na Synaju pod względem języka i zainteresowań teologicznych różni się od opisu instrukcji dotyczących budowy namiotu spotkania oraz relacją o samej budowie. Gdyby wyjąć dwie ostatnie sekcje, to opowiadanie byłoby rozbudowaną narratywnie relacją znanej już w skondensowanej wersji z opisu zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa. Zgodnie z koncepcją deuteronomistyczną, namiot spotkania znajduje się tu poza obozem Izraelitów i służy jedynie okazjonalnym objawieniom Boga oraz, zgodnie z nazwą, jego spotkaniom z Mojżeszem. W koncepcji kapłańskiej obiekt ten będzie znajdował się pośrodku obozu i służył będzie regularnemu kultowi. Pierwotna wersja z Księgi Wyjścia odpowiadała zatem koncepcji deuteronomistycznej i oryginalnie płynnie przechodziła od przymierza do apostazji dokonanej poprzez akt budowy złotego cielca. Ze względu na zbieżność z koncepcją deuteronomistyczną, tę pierwotną wersję określić można jako D. W procesie późniejszej redakcji uzupełniona została ona materiałem kapłańskim, określanym jako wersja P. Należą do niej m.in. epizod o doświadczeniu chwały Bożej podczas aktu zawierania przymierza, wstawiennictwo Mojżesza podczas pobytu na Synaju, akcja lewitów oczyszczających obóz z osób winnych bałwochwalstwa, czy akcent położony na sakralny charakter góry. Wszystkie te uwagi mają charakter korygujący i sakralizujący interpretację całego wydarzenia. Najpełniej do głosu autorzy kapłańscy dochodzą jednak w obszernym kompleksie zawierającym instrukcję budowy oraz opis wykonania przenośnego sanktuarium, jakim miał być namiot spotkania. Wersja P przenosi w kontekst budowy sanktuarium, a także budowy Arki Przymierza. Stanowi ona tu samo serce sakralnej konstrukcji. Inaczej niż w wersji D zawiera już nie tylko same tablice dekalogu, ale i cały plan dotyczący budowy świątyni. Podobny proces redakcyjny można zauważyć również w pozostałych częściach Księgi Wyjścia. Zawarte tu przepisy dotyczące świętowania Paschy różnią się od tych znanych z koncepcji deuteronomistycznej. Według wersji D celebracja Paschy powinna odbywać się w centralnej świątyni i związana jest z jednym z trzech dorocznych świąt pielgrzymich. Trwa ona tydzień, polega na zabiciu owcy lub kozła, ugotowaniu go i spożyciu w formie ofiary. Taką jej wersję zachował fragment z Księgi Wyjścia, gdzie zawarto już zupełnie inne przepisy i słownictwo. Pascha dokonuje się tu w ciągu jednej nocy. Wszystko odbywa się w prywatnych domach i polega na zabiciu, szachatu, zwierzęcia, upieczeniu go i spożyciu w gronie rodzinnym. Tak rozumiana celebracja nie ma już więc tu ani publicznego charakteru i nie jest rozumiana jako ofiara. Kolejne korekty widoczne są w opowiadaniu o plagach. Wersja D zapowiada dziesiątą plagę. Pascha, opisana w wersji D, ma charakter pamiątki tego wydarzenia. W skorygowanej wersji Izraelitom nie wolno bowiem opuszczać w nocy swoich domów. Tymczasem według wersji D wyjście z Egiptu odbywa się właśnie w nocy. Kolejne korekty znaleźć można w opisie wydarzeń na pustyni. Dotyczą one przede wszystkim trasy wędrówki Mara Elim Sin Refidim. W końcowym etapie wędrówki opowiada się o ustanowieniu sędziów za radą Jetro, teścia Mojżesza, jeszcze przed dojściem na Synaj. Wspomina natomiast, że wydarzenie to miało miejsce dopiero po odejściu z Chorebu. Tym mianem określa się tam stosowaną później nazwę Synaj. Księga Wyjścia wspomina szemranie ludu przed Synajem i nazywa to miejsce Massa i Meriba, ale też mówi się, że incydent ten miał miejsce po opuszczeniu Chorebu i sytuuje się go w Tabera oraz Kibrot Hattaawa. Wersja P przenosi zatem incydenty, które w Księdze Powtórzonego Prawa rozgrywają się po odejściu z Chorebu, Synaju, na czas przed dotarciem na Synaj. W ten sposób o doświadczeniach na pustyni opowiada się w kanonicznym tekście dwa razy. Wersja z Księgi Wyjścia jest jednak późniejszym wtrąceniem i odzwierciedla tendencje typowe dla P, zaś wersja z Księgi Liczb odpowiada koncepcji D. Szemrania Izraelitów według wersji deuteronomistycznej mają miejsce wyłącznie po odejściu z góry objawienia, a droga od morza do góry trwa dokładnie 3 dni, czyli dokładnie tyle, ile Mojżesz żądał od Faraona, aby złożyć wymaganą przez Jahwe ofiarę. Sam akt złożenia ofiary opisany jest w Księdze Wyjścia i ponownie istotną rolę odgrywa w tym wydarzeniu teść Mojżesza, madianicki kapłan Jetro. 3 dni trwają też przygotowania do objawienia się Jahwe na Synaju. 6. dnia Jahwe w końcu się objawia i przekazuje ludowi dekalog. Pozostałe prawa zostaną przekazane za pośrednictwem Mojżesza. Tak więc pomiędzy nocą ucieczki i zawarciem przymierza upływa w sumie 7 dni, czyli dokładnie tyle, ile trwa celebracja Paschy według przepisów z Księgi Powtórzonego Prawa. Rozdział 16, wiersze od 1 do 8. Mojżesz buduje tu ołtarz, promulguje kodeks przymierza oraz inauguruje samo przymierze. Kodeks przymierza to najstarszy zbiór przepisów w 5 księgu. Składa się on z wielu różnych praw. Część z nich mogła istnieć wcześniej jako niezależne, małe zbiory. Kodyfikacja dokonana na potrzeby obecnego kontekstu nie obejmuje jednak wielu istotnych sfer codziennego życia. Dokonano jej więc prawdopodobnie mając na uwadze inne cele niż unifikacja całego istniejącego prawa. W kanonicznej wersji prawa zebrane w Kodeksie Przymierza odpowiadają sytuacji społecznej z drugiej połowy VIII wieku przed Chrystusem. Po upadku Samarii napłynęło wówczas do Judy wielu uciekinierów z podbitego przez Asyryjczyków Królestwa Izraela. Obramowanie kodeksu stanowią przepisy sakralne, które łączą się z tak zwanym prawem przywileju Jahwe. Prawo to jest uszczegółowieniem pierwszego przykazania dekalogu. Wersja z Księgi Wyjścia zawiera, jak się wydaje, bardziej pierwotną formę dekalogu i przekazana jest na Synaju. W stosunku do wersji D ma jednak inną motywację przekazania szabatowego. Autorzy kapłańscy korygujący tekst uzasadnili jego przestrzeganie odwołaniem do prezentowanej przez siebie teologii stworzenia. Tymczasem w wersji deuteronomistycznej uzasadnieniem przestrzegania szabatu jest wyzwolenie z niewoli egipskiej. Wyjściowa wersja dekalogu była zapewne wspólna dla obu redakcji, a korekty wiązały się z kontekstem teologicznym, w którym był on umieszczany. W kontekście Księgi Wyjścia przepisy dekalogu zostają uszczegółowione w Kodeksie Przymierza. Motyw ogołocenia Egipcjan i prawa dotyczące ochrony najsłabszych członków społeczności swój pierwowzór mają w Księdze Powtórzonego Prawa, prawo dotyczące uwolnienia niewolnika. Zasady talionu z Księgi Wyjścia uzasadniają główny motyw interwencji Jahwe na rzecz Izraela w Egipcie. W konsekwencji należy sądzić, że korekty dokonane przez wersję P w kodeksie są nieliczne i w znacznej mierze odzwierciedla ona pierwotną koncepcję zaproponowaną przez wersję D. Księga Wyjścia ma bardzo złożoną historię redakcji. Wspominaliśmy już, że rdzeń tradycji wyjścia można w niej odnaleźć. Wersja P koryguje tu głównie sekcję poświęconą plagom. Problem dotyczy tu jednak tego, jak wyglądała oryginalna wersja i gdzie pojawiły się korekty. Tradycyjnie uznaje się Księgę Wyjścia za przygotowanie serii plag, zaś śmierć pierworodnych za ostatnią plagę. Tradycja zachowana w psalmach sugeruje, że śmierć pierworodnych mogła być oryginalnie jedyną plagą, jaką wspomniano w związku z wyjściem z Egiptu i dopiero potem dodawano do niej kolejne. Jeśli śmierć pierworodnych wyłączymy z serii plag i zaliczymy do opisu ostatecznego starcia pomiędzy Jahwe i Faraonem, to uzyskujemy ciekawą strukturę dla Księgi Wyjścia. Wersja P wprowadza do oryginalnej serii plag, trzy razy po dwie, po jednej pladze przygotowującej oryginalne sekwencje oraz uzupełnia pozostałe o elementy akcentujące rolę Aarona. Dla P starcie rozgrywa się początkowo na płaszczyźnie Aaron, magowie egipscy. Wraz ze słabnięciem magów rolę działającego przejmie Mojżesz, a wreszcie w ostatecznym rozstrzygnięciu, śmierć pierworodnych w Egipcie, interweniuje anioł śmierci i sam Jahwe. Łatwo można rozróżnić także dwie wersje powołania Mojżesza i dwie wersje przejścia przez morze. Szereg korekt i uzupełnień dokonywanych w Księdze Wyjścia był też dziełem redakcji późniejszych niż P. Miały one na uwadze połączenie tradycji wyjścia z Księgą Rodzaju oraz szerszy kontekst, jaki stanowił obecny kompleks literacki rozciągający się od Księgi Rodzaju po drugą Księgę Królewską. Dwie podstawowe wersje D i P nie są od siebie odległe w czasie. Wersja D powstała prawdopodobnie pod koniec wygnania babilońskiego, najwcześniej po uwolnieniu króla Jojakina, ale jeszcze w okresie poprzedzającym odbudowę świątyni. Teologia tej wersji ma na uwadze odbudowanie i zachowanie tożsamości narodowej w czasach kryzysu. Akcentuje więc, że jest jeden Bóg, jeden naród i jedno sanktuarium. Wersję P należy natomiast łączyć z okresem odbudowy świątyni oraz organizacją kultu w odbudowywanym już sanktuarium. Podsumowanie. Tradycja wyjścia z Egiptu znana była na długo przed wygnaniem babilońskim. Została na nowo podjęta i przepracowana na potrzeby odbudowania tożsamości narodowej po kryzysie, jakim był upadek Królestwa Judy, wersja D, oraz ponownie przepracowana w okresie odbudowy świątyni i tworzenia teokratycznej struktury społecznej, wersja P, zastępującej nieistniejącą w czasach dominacji perskiej instytucję monarchii. Wykład przygotował ksiądz profesor Janusz Lemański, czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.